Przemytnicy Biblii w posłudze ewangelicznej. Część druga. Rozdział 9. Mołdawia, Rumunia, Ukraina, Krym, 1993 rok. 9 sierpnia 1993 roku komunikacją autobusową przybyłem do Lwowa, a 19 października z Nowowołyńska wyjechałem także autobusem do Chełma i na wieczór byłem już w Lublinie. W tym roku spędziłem poza krajem 72 dni, a gdy do tego dodać 32 dni pobytu w Izraelu, to łącznie byłem poza domem 104 dni. W porównaniu ze 195 dniami w roku 1992, jest to około połowa tego czasu poświęconego na służbę religijną za granicą. Interes sprawy Bożej, Jego ludu i prawdy, wprost zmuszał mnie do wyjazdu z Polski, a poniższy opis, mam nadzieję, że to potwierdzi. Tym razem nie mogłem wprost odmówić przyjęcia od dwóch osób po pół miliona złotych na pokrycie kosztów, tym bardziej, gdy jedną z nich była z innej społeczności, a drugą mój szwagier, co sprawiło mi szczególną radość. Ostatecznie także rozdysponowałem dewizy, jakie przed kilku laty Moroz złożył na moje ręce na tłumaczenie literatury. Gdy po raz drugi, po powrocie z Rumunii 8 września znalazłem się w Tarnopolu, zabrałem stamtąd i przewiozłem do Czerniowiec elektroniczną maszynę Olimpię, wraz z nieprzepisanym tłumaczeniem na język rosyjski tekstu 12 tomu o Biblii. Od ręki ruszyła sprawa pisania przez siostrę o rysie tego tłumaczenia. Ku mej radości, zgodziły się również go pisać i to bez wynagrodzenia, młode członkinie zboru baptystów w Czerniowcach. Było to możliwe dzięki wieloletniej przyjaźni Heleny z ich rodzicami, nawiązanej i wypróbowanej w trudnych czasach ucisku religijnego. W tym potwierdza się prawda, by puszczać chleb po wodzie, a po wielu dniach znajdziesz go. Kaznodzieja Salomonowy rozdział 11 werset 1. Miałem wprost wyraźny znak, by w te poświęcone Bogu ręce oddać do dalszej pracy ten bezcenny materiał, tym bardziej gdy dowiedziałem się, że siostra Orysia ręcznie przepisała już około 100 stron rosyjskiego tłumaczenia 16 tomu. Z ubolewaniem dodam, że chociaż od jego przetłumaczenia minęło 20 lat, to osoby odpowiedzialne nie dokonały jego całościowej weryfikacji i redakcji. Nie natknąłem się dotąd również na 5 egzemplarzy kserokopii 16 tomu, jakie zrobiłem na życzenie przedstawiciela na Polskę. Oprócz niewielkiej ilości kserokopii zrobionej w Nowgorodzie i na nasz koszt w Kijowie, wszystkie zbory i liczne osoby, z którymi się kontaktujemy, otrzymały od nas kilkadziesiąt egzemplarzy kserokopii tej książki. W związku z tym nasuwa się wiele pytań w rodzaju, czy nie ma w Polsce ludzi bogatszych od nas, że nie stać ich na powielenie pewnej ilości egzemplarzy, o które proszą liczne osoby i zbory, jak choćby z Mukaczewa, Czerniowic i innych? Cóż warte deklaracje o cenie prawd w tomie, przy równoczesnym uniemożliwianiu jego upowszechniania. W Czerniowcach byłem tylko dwa dni, od 12 do 13 sierpnia, lecz załatwiłem wiele spraw, w tym odebrałem rumuński tekst tłumaczenia mojej książki Alii. Tu spotkała mnie miła niespodzianka. Otóż tłumaczenia dokonał z wersji niemieckiej Żyd, którego tylko raz widziałem. Natomiast weryfikował, zredagował baptysta, kierownik tamtejszej misji i obłasnej szkoły biblijnej, Czarnopyski, który przepisał ręcznie wszystkie trzy części Alii rumuńskiej, robiąc to wszystko bezinteresownie. Symboliczną zapłatę otrzymał ode mnie tylko tłumacz. Ku memu zaskoczeniu, Oddając mi tekst, jej redaktor wręczył mi od siebie $50 na pokrycie kosztów związanych z przepisaniem do druku. Przy wewnętrznych oporach wziąłem tę kwotę na świadectwo przeciw tym, których nauki propaguje Alija, a którzy nie ruszyli dotąd przysłowiowym palcem, by w czymkolwiek w tej materii pomóc. Oczywiście, że zrewanżowałem się temu bratu w inny sposób, przyjmując jego dar z wielką oceną. 14 i 15 sierpnia, korzystając z usługi samochodem innego baptysty z Czerniowic, Korniwskiego, od którego miałem zaproszenie, nawiązałem w Chocimiu owocny kontakt z byłym świadkiem, by następnie pojechać do zboru w Ustiu, gdzie rzeka Smotrycz z Kamieńca Podolskiego wpływa do Dniestru. Przyjęto mnie tam nadzwyczaj serdecznie. Była to już moja druga wizyta w tym zborze. Pierwszy tom i 16, z treścią, których zapoznało się kilka osób, w tym prezbiter, utorowały drogę do przyjęcia następnych prawd. W dziennym i wieczornym zebraniu zbór przeznaczył dla mnie całą usługę. W poniedziałek wieczorem zebrali się na spotkanie ze mną wszyscy chętni, a jedna osoba przyjechała z Kamieńca Podolskiego z nierejestrowanego zboru. Mogę powiedzieć, że były to niezapomniane chwile, gdy wspólnie rozpatrywaliśmy najbardziej kontrowersyjne dogmaty, jak Trójca, nieśmiertelna dusza, piekło i tym podobne, ale najbardziej radowała serce nadzieja zbawienia od wyroku śmierci Adamowej i możliwości indywidualnej próby do życia w Królestwie Chrystusa dla każdego członka rodzaju ludzkiego. Do dziś mam przed oczyma rozgrzane wzajemną dyskusją sympatyczne twarze podolan poszukujących odpowiedzi na intrygujące pytania. Lecz szatan i tu nie pozostał bezczynnym, a swój destrukcyjny wpływ wywarł on z najmniej spodziewanej strony. Otóż jednemu z potomków tamtejszych Polaków umożliwiliśmy w Polsce pracę na czarno u dwóch młodych małżeństw w Koszalińskim. Pomimo, że są to w zasadzie dobrzy ludzie, są jednak zapatrzeni na zachód, skąd czerpią podstawy do swej egzystencji. Nie byli więc w stanie wczuć się w psychikę wrażliwej i spostrzegawczej duszy ze wschodu. Napisaliśmy list do gospodarzy, by otoczyli go szczególną opieką, ale niewiele to pomogło. W tym czasie gościła tam czasowo grupa wczasowiczów, a wśród nich dobrze odżywiony, ordynowany sługa z Poznania. Nie zadał on sobie trudu, by porozmawiać i nawiązać kontakt z poszukiwaczem prawdy ze wschodu. A że padał deszcz i nie można było korzystać z kąpieli morskich, całe towarzystwo na czele ze swym duchowym przywódcą było zajęte przyrządzaniem i spożywaniem szaszłyków, nie zapraszając i nie dzieląc się z głodnym rodakiem ze wschodu. Aby nie napisać na ten temat za dużo, dodam tylko, że musiałem się dość natrudzić, by jakoś wytłumaczyć to nie do pojęcia dla nas na Lubelszczyźnie cielesne zachowanie się naszych sytych rodaków. Dobrze, że Podolanie już dawniej poznali z dobrej strony innych Polaków, co zrównoważyło tę negatywną stronę. W tym czasie przebywali tam polski i francuski przedstawiciele i być może, dlatego, że Woźnicki poważnie zachorował, również nie zainteresowali się polskim, baptystycznym bratem z Podola. We wtorek 17 sierpnia odprowadzony przez tę rodzinę odjechałem samochodem z Kamieńca wprost do Bielc na Mołdawii. Tym razem bilet w cenie ponad 3000 kuponów kupił mi miejscowy zbór baptystów, co miało dla mnie, i nie tylko, szczególną wymowę. W oczekiwaniu na wolny czas towarzysza mej podróży do Rumunii, Mołdawianina, od 19 do 20 sierpnia byłem w Bielcach, od 21 do 22 w Jedyncach, od 23 do 24 w Rybnicy, w tak zwanej Zadniestrzańskiej Republice Mołdawii. Od 25 do 26 ponownie znalazłem się w Bielcach, by 27 sierpnia wyjechać do Rumunii. W każdej z tych miejscowości miałem różnorodne doświadczenia i przywileje. Zacznę od mego pobytu w Rybnicy. W telewizji oglądaliśmy bratobójcze walki między Mołdawianami, a miejscową ludnością słowiańską, która utworzyła republikę ze stolicą w Tiraspolu, a którą de facto nie uznało żadne państwo. Na przekór wszystkim ma ona własną armię, policję, ministerstwa, budżet oparty na starych rublach z podobizną Lenina, wycofanych w Rosji. Granicę stanowi Dniestr, choć Bendery leżące po drugiej stronie rzeki wraz z kilkoma otaczającymi je wioskami również siłą włączono do tejże republiki. Celnicy obydwu stron kontrolują wszystkie pojazdy, swobodnie poruszające się w obie strony. Strzegą, by nie wywożono towarów, nie zabraniając przywozić do siebie. Miejscowa gwardia złożona z ochotników oraz 14 Armia Rosyjska są gwarantami obecnego status quo. Wielu ochotników, to chłopcy w panterkach i w swoim obuwiu, często w tenisówkach. Jako najemnicy pobierają od 100 do 150 tysięcy rubli, podczas gdy pracownicy za miesiąc pracy nie otrzymywali więcej jak 50 tysięcy. Niepodobna, by to mini państwo mogło o własnych siłach łożyć wielkie wydatki na wojsko. Dopiero obecnie Ukraina ujawniła, że paramilitarna gwardia nacjonalistów ukraińskich, wspólnie z rosyjskimi kozakami i innymi najemnikami wspierała na tym swoistym poligonie separatystów. Jadąc autobusem do Bielc rozmawiałem z około 20 lat liczącą przyjemną, młodą osobą, i okazało się, że w trakcie walk w Benderach pracowała tam jako sanitariuszka, potem wyszła za mąż w Kołomyi, widocznie za członka ukraińskiej ochotniczej gwardii. W rozmowie odczuwało się wprost nienawiść do Mołdawian, co nie licowało z jej miłą powierzchownością. Tak to koloniści moskiewscy płacą gospodarzom za to, że ich przyjęli na swej ziemi. W Bielcach około 70% stanowią Słowianie ze znacznym odsetkiem Rosjan. Pod względem bezpieczeństwa sytuacja tam jest okropna. Rosyjscy przestępcy w różny sposób szkodzą Mołdawianom. Polakowi trudno jest sobie wyobrazić, by w swym kraju większość Polaków i innych posługiwała się na co dzień obcym językiem, jak to ma miejsce na Ukrainie, Mołdawii, Białorusi i gdzie indziej. W Rybnicy gościłem u Aleksandra, kierownika tamtejszej misji zielonoświątkowców. Poznałem go na Łotwie, w Jełgawie, a potem dwa razy gościliśmy u siebie jego żonę z bratem. Przy misji wybudowano budynek dla szkoły biblijnej, w którym odbywają się różnego rodzaju szkolenia. Akurat w tym czasie kończył się kurs dla nauczycieli szkółek niedzielnych i trwały egzaminy. Zapoznałem wiele osób, w tym dziewczynę z Autonomicznej Republiki Komi i innych. Sekretarzem misji jest inteligentny Rosjanin, który wcześniej pracował w Moskwie w wydawnictwie Protestant. W pełni podzielał moje poglądy na temat cudownego leczenia, prorokowania i tym podobne. Powiedział, że przywiązywanie wagi do tych zjawisk jest równoznaczne z negacją Biblii, jako jedynej reguły wiary i życia. Miałem przyjemność wręczyć mu pierwszy tom w języku rosyjskim. Przyrzekł mi, że w drodze do Niemiec, wraz z szefem tej misji, który chciałby ze mną wymienić poglądy na różne teologiczne tematy, zatrzymają się u nas w Lublinie. Korzystając z ich pośrednictwa powielono 20 egzemplarzy mego opracowania w języku rosyjskim o ruchu Millera. Aby mieć środki na działalność religijną, misja wybudowała bazę techniczną, dużą halę oraz własną stację paliw. Ponadto mają 4 duże samochody, tiry, wykonujące również różne zlecone usługi. Zapytałem Aleksandra, czy mają trudności z miejscową mafią. Odpowiedział, że nie, gdyż są to znajomi z ławy szkolnej. Podobnie jest i w innych miastach. Kto ma znajomość z miejscowymi rakietiorami, może spokojnie prowadzić biznes. Trzeba jednak żyć w zgodzie z potężną, przestępczą siłą, z którą liczą się też lokalne władze. Opowiadano mi, że na przejściu granicznym z Rumunią zatrzymano samochód z przyczepą pełną spirytusu. Areszt na ten towar nałożył republikański prokurator. Wnet zjawili się u niego mafiosi, którzy wyznaczyli czas na przepuszczenie samochodu, grożąc, że w przeciwnym wypadku zginie on wraz z całą swą rodziną. Ten argument miał taką wymowę, że przemyt spirytusu odbył się już bez dalszych przeszkód. Nie bez obawy poruszałem się po różnych miastach, jak Odessa, starając się nie dać poznać, że jestem obcokrajowcem. W szczególnym niebezpieczeństwie są jednak zachodni turyści, którzy znaleźliby się tam w pojedynkę. Miejscowi ludzie jakoś przywykli do takiego stylu życia, nie bardzo reagując na tego typu anomalie. Mój pobyt w Rumunii. Już dość dawno planowałem wyjazd do Rumunii, choćby z racji tłumaczenia Alii na język rumuński. Sądziłem, że uda się znaleźć kogoś w Czerniowcach lub Mołdawii, kto by miał maszynę i podjął się przepisania tekstu w języku rumuńskim. Z braku maszyny do pisania okazało się to wprost niemożliwym. Wprawdzie miałem adres do Wasila Utca w Cluj, ale niezależnie od tego starałem się za pośrednictwem Dębskiego z Francji zdobyć adresy w Rumunii i poparcie dla powielenia Alii. Odpisał mi, że zarząd w Rumunii nie wyrazi zgody na przepisanie Alii na komputerze, a siostra Lisa zmieniła adres, którego on nie zna. Następnie zapytałem, jak oni mogą być przeciwni, nie znając treści, a także czy naprawdę nie zna kogoś, kto by mi ułatwił nawiązanie kontaktu z tą amerykańską misjonarką. We Francji siostra Binskli przetłumaczyła 3 tom Alii na język francuski. Wprost trudno zrozumieć motywy, jakimi kierują się ludzie wyznający prezentowane w Alii poglądy, którzy nawet nie usiłowali podważyć czegokolwiek, a równocześnie w zawoalowany sposób przeciwdziałają w cyrkulacji, jak ma miejsce i w tym przypadku. Druga przeszkoda wynikła w dniu 27 sierpnia już na przejściu granicznym. Otóż między Mołdawią a Rumunią otwarto wiele przejść granicznych, ale nie mają one charakteru międzynarodowego. Z braku informacji pojechaliśmy na jedno z nich, z którego mnie zawrócono. Tekst tłumaczenia i wszystką żywność, jaką miałem na drogę, wziął Grisza, mołdawski przewodnik. W tej sytuacji powstał dylemat: wracać do Bielc, czy jechać na przejście międzynarodowe w Ungenach, jak radził oficer pograniczny, i w tym celu ulokował mnie w ciężarowym samochodzie, który tam akurat jechał. Gdyby samochód odjechał natychmiast, nie byłoby problemu. A że kierowca załatwiał dość długo formalności, toczyłem wewnętrzną walkę, w wyniku której powziąłem decyzję, by wracać do Bielc. Gdy powiadomiłem o tym oficera, on jakby tego nie słyszał, kazał mi wsiąść do autokaru, który jechał przez Ungeny. W lot zorientowałem się, że człowiek ten jest użyty przez Boga, za pośrednictwem którego poleca mi udać się późnym wieczorem na to drugie przejście. Jakoś dotarłem na stację kolejową linii Kiszyniów, Jassy, i po północy przekroczyłem granicę. Tydzień po mnie zatrzymano tam osobę chorą na cholerę. Dalszą część nocy spędziłem na dworcu kolejowym w rumuńskim mieście Jassy, a o godzinie 6 wyjechałem do Cluj w Transylwanii, dokąd dotarłem po 10 godzinach jazdy. W nocy sklepy były zamknięte i nie było możliwości kupna czegokolwiek. Pocieszałem się, że taka niedługa głodówka dobrze wpłynie na mój organizm. Miałem uwagę zwróconą na obserwowanie ludzi i oglądanie krajobrazów. Tygodniowy pobyt w Rumunii, przez wzgląd na inflację, kosztował mnie jedynie 5 dolarów i był niezapomnianym przeżyciem, pod wpływem którego zmieniłem wiele fałszywych i krzywdzących opinii, jakie ma znaczny odsetek Polaków na temat Rumunów. Oczywiście, że i mój osąd oparty na społeczności z tamtejszymi ludźmi wierzącymi nie jest w pełni obiektywny. Po ubiorze, szczególnie wieśniaków, widać, że do dobrobytu jest tam jeszcze daleko. Można powiedzieć, że przeciętna pensja miesięczna, podobnie jak na Ukrainie, jest warta 100 kg ziemniaków. Każdy jednak jakoś sobie radzi. W sklepach jest niewiele towarów. Na 10 Rumunów przypada 3 Cyganów. To nieprawda, że Rumunia jest rajem dla złodziei. Tam mniej jak u nas ginie samochodów, a gdy Cygana przyłapią na kradzieży, to sami ludzie oddają go w ręce policji, która znana jest z tego, że bije niemiłosiernie, więc wszyscy się boją, i ta profilaktyka, jak się okazuje, jest dość skuteczna. By nie zostać okradzionym, trzeba jednak omijać targowiska i większe skupiska. Z przyjemnością obserwowałem życie rodzinne Rumunów. Są oni żywi, impulsywni i wprost nie są w stanie się maskować. W sobotę 28 sierpnia po godzinie 16 byłem już w Cluj. W Rumunii, bez znajomości języka trudno się z kimś porozumieć. Zwróciłem się więc o pomoc do policji dworcowej, której zarządów komunistów unikałbym jak ognia. Dziś wszyscy cieszą się tam pełną wolnością. Otrzymałem informację, także szczęśliwie dotarłem pod wskazany adres, gdzie przyjęto mnie serdecznie, nakarmiono i zawieziono do rodziny Kosti, u której przebywał już mój tłumacz. Wcześniej otrzymał on 50 dolarów na pracę w Rumunii, ale wkrótce poszedł tam, skąd przyszedł. Dzięki jednak temu, że poszukując go zapoznałem się z Kostią, okazało się, że za taką cenę i takim sposobem Pan Bóg posłał mnie do swych sług, którzy samotnie toczyli dotąd walkę z klerykalizmem i sekciarstwem. W rozmowie z gospodarzem zorientowałem się, że wcześniej, gdy nie korzystali oni z pomocy Amerykanów i Francuzów, między braćmi panowała wielka miłość, i jeden za drugiego poszedłby w przysłowiowy ogień. Obecnie, dobroczyńcy z Zachodu uczynili ich swą filią, którą zarejestrowano u władz. Niektóre zbory i mój rozmówca jest temu przeciwny i dlatego ustąpił z kierownictwa ruchu. Była to budująca rozmowa, bo w pełni podzielałem poglądy mego rozmówcy. Po telefonicznej konsultacji, na nocleg udaliśmy się do małżeństwa Cap. Florica zna język francuski, a z całą rodziną, mężem i dwoma synami, którzy pięknie grają na skrzypcach i pianinie, można się porozumieć w języku angielskim. Nocowałem u nich też drugą noc. W poniedziałek rano odjechałem do Sikhetu. Zbór w Cluj ma do dyspozycji dom, a w nim przerobioną z 2 pokoi salę zebrań, w której gromadzi się około 100 osób. Ciekawie obserwowałem miłe twarze, szczególnie osób starszych, którzy wytrwali w wierze w czasie terrorystycznych rządów komunistycznych. Okazuje się, że ucisk religijny był tam znacznie mniejszy niż w ZSRR. Ceaușescu dawał znaczną wolność kościołowi prawosławnemu, z czego, podobnie jak w Polsce, korzystały pomniejsze społeczności religijne. Zresztą, ktoś z rodziny braterstwa był członkiem rządu i dość często interweniował, gdy lokalne władze chciały przykręcać przysłowiową śrubę. W takich okolicznościach zbory mogły egzystować i po części rozwijać się. Według oceny siostry Lisy jest tam ponad 1000 rumuńskich studentów Biblii, o istnieniu których nikt za granicą nie wiedział. Po kilku latach kontaktów z amerykańskimi, francuskimi i polskimi wolnymi badaczami euforia minęła i gdy Rumuni autokarem pojechali do Polski, to jedynie przyjęła ich na nocleg pod Krakowem rodzina Schabów. Najazd na rumuńskich braci urządzają też ustawicznie mołdawscy studenci, którym jeszcze nie wyparowały błędy świadków, od których przed laty się odłączyli. Jakże rażący kontrast stanowią oni z miłymi, otwartymi naprawdę braćmi rumuńskimi. Nie wiedziałem o tym, że w niedzielę 29 sierpnia jest zebranie w Cluj przeznaczone na usługę 6 osobom przyjmującym w rzece symbol chrztu wodnego. Zaproszono mnie, bym niedługo przemówił do zebranych. Za podstawę użyłem przypowieści Salomonowe rozdział 4 werset 18 i wyłożyłem wszystkie zarysy chronologiczne, jakie przedstawił w literaturze wierny sługa. Powiedziałem, że prawda potrzebna do rozwoju Kościoła została za jego pośrednictwem już dana. Natomiast dotycząca wielkiego grona nie, bo jako klasa wyłoniła się dopiero w czasie ucisku, czego dowodzi objawienie rozdział 7 werset 1, typ kozła wypuszczalnego i inne obrazy. To samo dotyczy prawd dotyczących klasy reprezentowanej przez Rut, która pojawiła się od 1881 roku, a los jej miał się rozstrzygnąć tej nocy, ucisku. Na końcu powiedziałem, że sposobność poświęcenia się Bogu na służbę jest zawsze aktualna, gdyż ludzkość w Królestwie będzie także musiała oddać swoją wolę Bogu, by Pan Jezus mógł dać jej życie i poprzez prawdę uczynić ją mądrą i sprawiedliwą, umożliwiając wejście na drogę świątobliwości. Ponieważ program był napięty, o czym nie wiedziałem, zauważyłem, jak jeden z wydatniejszych pasterzy zboru kilkakrotnie szeptał przewodniczącemu, by mi nie przerywał, a gdy schodziłem z podium, na oczach całego zboru, wyrażając zadowolenie ze sposobu zaprezentowanej prawdy, serdecznie uścisnął mi dłoń. Między innymi powiedziałem, że w trakcie moich rozmów z ich członkami, niemal we wszystkich punktach mieliśmy zgodność poglądów, co zawdzięczamy naszemu jedynemu nauczycielowi, Jezusowi. Jeszcze nigdy przemawiając w licznych zborach o innej orientacji nie mówiłem tak otwarcie, jak to uczyniłem w Cluj. Dzięki Bogu, trafiłem na dobrze przygotowany grunt, w związku z czym spodziewam się, że moja choćby fragmentaryczna prezentacja nauk epifanicznych usposobiła do nich przychylnie tych studentów Biblii. W usłudze Słowem Bożym katechumenom, każdy z nich odpowiadał na pytania tyczące współuczestnictwa w przekleństwie grzechu Adamowego, wierzę w zastępczą moc ofiary Chrystusa, oraz o dobrej woli przyjęcia symbolu chrztu. Następnie, wobec całego zboru odbył się swoistego rodzaju egzamin ze znajomości znaczenia różnych określeń, jak chrzest Jana, Chrystusowy, w jego śmierć, chrzest ognia, czy mamy o niego prosić, chrzest ducha, chrzest do życia w królestwie i tym podobne. Prelegent powiedział, że nie może im obiecać miejsca w klasie Kościoła, ale nie wyklucza też, że taka sposobność nie istnieje. Było to podniosłe zebranie, którego końcowym akordem w okresie późnego lata w dość zimnej wodzie, było udzielenie symbolu chrztu wodnego w rzece przez zanurzenie. Świadkami tego aktu była około połowa zboru. Pomimo tak pełnego wydarzenia dnia, wieczorem na spotkanie ze mną w domu zborowym przyszło kilkanaście osób, w tym jedna z Satumare, dokąd zostałem zaproszony, a druga w poniedziałek służyła mi za przewodnika w drodze do Sikhetu, gdzie na stałe mieszka. W trakcie trwającego kilka godzin spotkania, w którym brało udział kilku sług zboru i inni aktywni jego członkowie, odpowiadałem na liczne pytania. Moi rozmówcy okazali się otwartymi naprawdę i uczciwymi w argumentacji, co się dość rzadko zdarza. Na wstępie zapytałem, czy zgadzają się, że żyjemy obecnie w czasie wielkiego ucisku, i czy są gotowi przyjąć wynikające z tego faktu wnioski? Odpowiedź była twierdząca, co z miejsca nadało spotkaniu określony kierunek i pomogło w ujednoliceniu wielu kontrowersyjnych poglądów. Nie sposób jednak w ramach tego opracowania wchodzić w szczegóły. Ograniczę się tylko do trzech odpowiedzi. Otóż zapytano, czy moja praca w Rosji nie dowodzi, że obecnie jest prowadzona praca żniwiarska? Odpowiedziałem, że nie, ponieważ ma ona raczej charakter budowania obozu i wydawania świadectwa prawdzie. Na dowód podałem, że ani ja, ani ktokolwiek inny nie dysponuje symbolicznym sierpem, prawdami o szczególnym charakterze, ani nie istnieje o żniwiarskim profilu redakcja i ośrodek kierowniczy, który koordynowałby tego rodzaju działalnością, jak to miało miejsce w okresie prawdziwego żniwa. Na pytanie, czy żyjemy w okresie nocy, Ewangelia Jana rozdział 9 werset 4, odpowiedziałem twierdząco, i na dowód przytoczyłem fakt, że o istnieniu rumuńskich studentów nikt poza granicami tego państwa nie wiedział, co byłoby wprost rzeczą niemożliwą, gdyby to był dzień. W trakcie prezentowania niektórych zarysów prawdy na obecny czas, gdy wymieniłem pastora Johnsona, replikowano, że gdyby był on generalnym nauczycielem Kościoła powszechnego, to by ta wiadomość do nich także dotarła. Posłużyłem się tym samym przykładem, że nasza niewiedza o braciach rumuńskich nie znaczy, że ich nie ma, i nie zmienia faktu o ich istnieniu i służbie dla Pana. Wyjaśniłem, że pastor działał w wymiarze międzynarodowym i jaką bogatą spuściznę literacką on pozostawił, oraz, że my, podobnie jak w przypadku apostolstwa Pawła, jesteśmy pieczęcią jego urzędu. Jak nasza niewiedza o nich, tak ich niewiedza o Johnsonie nie przesądza o tym, że był on użytym przez Pana narzędziem dla jego ludu. Nie sposób bowiem przyjąć poglądu, że w tym bodajże najbardziej brzemiennym w różnorakie wydarzenia w historii ludzkości okresie, Bóg pozostawił swój lud w niewiedzy i tym samym uniemożliwił mu współpracę w realizacji spełniających się na naszych oczach zarysów jego planu. Brak mi słów na przedstawienie na piśmie atmosfery panującej w trakcie tego błogosławionego spotkania. Trzeba było widzieć pozytywną reakcję pełnych temperamentu Rumunów, która towarzyszyła mi do końca mego pobytu w tym kraju. Zbór w Cluj na Poca zajmuje wiodącą rolę w stosunku do pozostałych, ale w Sikhecie, podobno najstarszym, nadal zachowuje autonomiczny charakter. Zbór w Cluj posiada małą poligrafię, trzy zestawy komputerowe, wydaje i rozpowszechnia literaturę w języku rumuńskim, w tym wydał ostatnio czwarty tom. Literatura w języku angielskim i kontakt z anglojęzycznym światem jest utrzymywany przez siostrę, z zawodu pielęgniarkę, a z francuskim poprzez Florikę. Kilka osób po części zna język rosyjski, a z Wiornicą, obsługującą komputer, można nawet porozumieć się po polsku. Jeszcze kilka innych osób zna trochę polski język, a zawdzięczają to kursom języka polskiego i angielskiego, jakie w czasie okresowego zamieszkiwania w tym mieście urządzała Lisa, z pochodzenia Amerykanka. Mój gospodarz, Aurel, wyzyskiwał każdą chwilę w domu, tramwaju, w drodze, zasypując mnóstwem pytań, a także prosił o naszą literaturę w języku francuskim. W zakończeniu opisu mego pobytu w Clumogę powiedzieć, że podobnie jak w Sikhecie i Satumare pod każdym względem były one znamienne. Po telefonicznym uzgodnieniu, zostałem zaproszony przez Lisę do Sikhetu, w którym ona po poślubieniu Rumuna, zamieszkuje na stałe. Przyjechałem tam pociągiem 30 sierpnia, a odjechałem do Satumare samochodem 1 września. A teraz słów kilka na temat tej drogiej siostry. Jej dom rodzinny jest położony około 20 km od domu biblijnego w Springsfield, stąd zna ona dobrze jego mieszkańców i brata Hedmana. Bywała tam na zebraniach i konwencjach. Ze względu na różnice poglądów była przez gospodarza raczej przyjmowana chłodno, a nawet wprost atakowana na punkcie zakończenia powołania. Podobnie czynił to syn Józefa z Krakowa, co odebrała raczej negatywnie. W latach 80. kilka lat pracowała duchowo w Polsce i nieźle opanowała język polski. W tych latach Polacy przy byle okazji i pod różnymi pretekstami, okresowo lub na stałe, całymi gromadami wyjeżdżali z kraju do amerykańskiego nieba. Lisa opowiadała, jaką duchową karierę zrobili niektórzy z nich, zbierając się we własnym gronie, często nielegalnie tam pracując, i zadała znamienne pytanie, po co oni jadą na te pustynie? Co w ustach Amerykanki ma szczególną wymowę? Z Lisą zapoznaliśmy się zaraz na początku jej pobytu w Polsce i czasem spotykaliśmy się z nią w Krakowie, gdzie przebywała. Z pełną sympatią obserwowaliśmy jej zmagania, a ona w pełni była zorientowana w naszej pracy dla Wschodu. Na konwencji w Upstate, w czasie konferencji poświęconej sprawie pomocy wierzącym na Wschodzie, wspólnie neutralizowaliśmy destrukcyjną robotę Bołogi, mołdawskiego działacza w USA. Lecz dopiero w czasie mego pobytu w Sikhecie mieliśmy możliwość wymiany poglądów na różne kwestie doktrynalne, odnośnie wszelkiego rodzaju pozytywnych i negatywnych zjawisk występujących w świecie religijnym. Nie musiałem też sam podnosić kwestii różnic, gdyż one i tak same się nasunęły. Przebywałem u Nestafów, kuzynów męża Lisy. Niezwykle aktywną rolę w wymianie poglądów pełniła gospodyni domu, co sprawiło mi wielką przyjemność. Cała rodzina, wraz z dorastającymi dziećmi i pełnym dobroci ojcem, mogą stanowić dobry wzór dla niejednej rodziny w Polsce. Usłużyłem w Sikhecie w zebraniu tygodniowym, zapoznając różne osoby, w tym brata, który jako rumuński żołnierz kwaterował w pomieszczeniach kul w Lublinie. W osobie Lisy miałem tłumaczkę. Nie musiałem czynić przerw, bo wszystko natychmiast tłumaczyła. Dnia 3 września opuściłem gościnny zbór gospodarzy, Lisę z mężem i pojechałem samochodem do Satumare, blisko węgierskiej granicy, gdzie oczekiwało mnie trzech braci, którzy zawieźli mnie do rodziny Pelicaci i Dan, gdzie przez dwa wieczory poprzez pytania i odpowiedzi rozbieraliśmy różne zarysy prawd bożych. Tym razem rolę tłumacza spełniał Sargun Wasile, rumuński Ukrainiec, niezbyt dobrze znający swój rodzinny język. A że ja mówiłem częściowo po rosyjsku, stanowiło to dla tłumacza dodatkową trudność. Jednak, gdy czegoś nie rozumiał, to dotąd pytał aż pojął, o co chodzi. Gospodarz ma 6 zięciów i 3 synów, więc sama bardzo żywa i inteligentna rodzina może stanowić już zbór. I tu, z przyjemnością przyglądałem się, jak wszyscy między sobą dyskutowali na różne kwestie biblijne. Pobyt u tych, pełnych dobroci rodziców tak interesującej rodziny na długo zapisał się w mojej pamięci. Dysponując wolnym dniem, mój gospodarz oprowadził mnie po Satu Mare, w którym mogłem podziwiać monumentalne pomniki epoki Czałczesku. W trakcie dość pobieżnego zwiedzania cmentarza kalwinistycznego, skojarzyłem sobie bliskie związki Siedmiogrodu z naszą historią, a przede wszystkim mariańskiej reformacji. To z tej ziemi przeniknęły do nas najpierw idee Zwingliego, a potem Serweta, które przez 100 lat inspirowały także braci polskich, zbór lubelski, na czele z Czechowicem i Niemojewskim. Dopiero uchwała sejmowa z 1658 roku pod karą śmierci zakazała krzewienia i popierania sekty ariańskiej i jej zasad, nakazywała jej wyznawcom wyrzeczenie się ich oraz powrót na łono rzymskiego kościoła, a wszystkich, którzy się nie podporządkują, po wyprzedaniu dóbr, zmuszała do opuszczenia Polski w skróconym terminie 2 lat. Czyli do lipca 1660 roku. Udali się wygnańcy w zwartych grupach do Prus książęcych, na Śląsk do Kluczborka, a stamtąd niektórzy do Holandii, a także do USA. Natomiast z Lubelszczyzny i Podgórza wyruszyli do Siedmiogrodu, a wśród nich właściciel siedlisk, Mikołaj Suchodolski. W trakcie przekraczania Karpat, synowie rzymskiego kościoła doszczętnie ograbili ich wozy z dobytkiem, a samych mocno poturbowali. Serdeczne przyjęcie, jakie im zgotowali siedmiogrodzianie i pomoc rzeczowa, jaką udzielili wygnańcom, choć w części zrekompensowała straty i ból po bezpowrotnie utraconej ojczyźnie. Pod wpływem dobrze mi znanych z historii polskiej reformacji faktów, jakże innymi oczyma zacząłem patrzeć na Siedmiogród, różniący się bardzo od innych regionów Rumunii. Na wieżach kościołów nie ma tam krzyży, tylko coś w rodzaju maczugi, symbol kalwińskich zborów, dominujących i w węgierskiej części, aż po ukraińskie dziś Zakarpacie, Mukaczewo, gdzie rozwija się życie religijne różnych konfesji. Przekraczanie przez Polaka w obydwie strony granic rumuńskiej i węgierskiej nie nastręcza dzisiaj żadnych trudności. Nie jest się już pytanym przez celników o dewizy. Z Nigerhazy na Węgrzech, dokąd przyjechałem 3 września, przejazd pociągiem do Czopu, stacji granicznej Ukrainy, kosztuje $5. Aby obniżyć koszt, postanowiłem dojechać do końcowej stacji węgierskiej Zachony, w cenie biletu około $3. Wymiany dewiz na Węgrzech dokonuje tylko bank IiBUŻ i to po okazaniu paszportu. W celu dokonania wymiany szedłem pieszo kilka kilometrów w jedną i drugą stronę, by zdążyć na pociąg. W Zachonach, na przejściu samochodowym, bezpłatnie przewiózł mnie przez granicę Węgier i dalej młody człowiek z Wołynia, których wielu trudni się przemytem. Tym sposobem, wieczorem byłem już u rodziny Poidin w Mukaczewie, co przy wyjeździe z Rumunii było moim zamiarem. Piszę o tych różnych perypetiach na granicach w tym celu, by dostarczyć informacji tym, którzy zechcą udać się kiedyś z podobną misją w tamte strony. Z Ukrainy do Mołdowy. W zasadzie w Mukaczewie byliśmy z Heleną tylko jeden raz i to w latach 80. w powrotnej drodze z Budapesztu, gdy ostatni raz z naszymi przyjaciółmi woziliśmy nielegalnie Biblię. Wówczas w Mostiskach zatrzymali nas na granicy radzieccy celnicy i po wpisaniu do deklaracji, polecili wywieźć je z ZSRR. W drodze powrotnej w Chopie czasowo została zatrzymana Helena i wtedy w Mukaczewie bracia pomogli nam w częściowej zamianie literatury religijnej na świecką, o czym pisałem na innym miejscu. Moje zainteresowanie Zakarpaciem datuje się jednak od lat 70., gdy na Łotwie dowiedzieliśmy się, że istnieją tam wolne zbory, które obchodzą raz w rok pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Pod wpływem moich nalegań pojechał tam Wiktor z Orłówki, po nim Jan i inni, Jakryli Dworczyk. Wytrwałym jednak okazał się Jan, który jeździ tam systematycznie i w ten sposób otworzył tam drogę oficjalnym sługom ruchu. Aby nie być uciążliwym, szczególnie jednej rodzinie, która ponosi ciężar tych wszystkich wizyt, celowo ich nie odwiedzałem. Obecnie, wobec mego zamiaru wycofania się z dalszych posług na Ukrainie, postanowiłem pojechać do tych prawdziwych chrześcijan, którzy są w pełni otwarci na przyjęcie prawdy. Łatwo sobie wyobrazić, jakiego w Mukaczewie doznałem z ich strony przyjęcia. Prawdę przyjął ich kuzyn, człowiek wykształcony, który pełnił naczelne techniczne stanowisko w przemyśle. Byłem zaskoczony, że pomimo tylu wizyt z Polski, nic nie wiedzieli o 16 tomie. Podzieliłem się z nimi moim opracowaniem w języku rosyjskim o ruchu Millera i innymi materiałami, którymi dysponowałem. Bezwiednie skierowałem rozmowę na temat przymierzy, różnicy między urzędem pośrednika i orędownika i tym podobne, o czym oni nigdy, jak zapewniali, nie słyszeli. Przebieg naszych debat był na wysokim poziomie. Byłem kiedyś, i także ostatnio pod wrażeniem jasności rozumienia prawdy i konsekwencji siostry Poidin, i gdy na to zwróciłem uwagę jej mężowi, powiedział, że to matka jego żony jest takiego formatu chrześcijanką. Jego szwagier Ernest, w odpowiednim czasie opuścił miasto, stał się farmerem i na skutek inflacji, tanich kredytów, posiada zakupiony za niską cenę, kompletny sprzęt rolniczy. Jest on świetnie zorientowany o zapaści gospodarczej Ukrainy. Wolny zbór w Mukaczewie odwiedzają także Węgrzy z Budapesztu, którzy kwaterują u Poidinów. Byli oni bardzo zdziwieni, gdy im pokazałem węgierskie adresy i opowiedziałem, że od nich braliśmy Biblię oraz że inżynier Albrecht tłumaczył Helenę w czasie jej przemówienia w zborze w Budapeszcie. W powtórnej drodze na Mołdawię, przyjechałem do Lwowa, gdzie spotkałem mego brata Jana, który powrócił z Drbińska za Moskwą. A że otrzymał telegram, by przyjechał na Sybir do Tłunu, skąd przybyli Łotysz i Montewski, czynił w tym czasie starania kupna biletu do Moskwy. Przywiozłem od Ernesta z Mukaczewa 20 kg winogron, obdarzając nimi strudzonych pielgrzymów. Po wymianie, jakże krzepiących serca informacji, pojechałem do Tarnopola, Jan na Sybir, a z Montewskim spotkaliśmy się w Czerniowcach, gdzie wspólnie spędziliśmy kilka dni, w tym w usłudze zborowi w Dobrniwcach. W Czerniowcach byliśmy obydwaj w gronie około 40 osób, najbliższych przyjaciół rodzin Kicyn na pożegnalnym przyjęciu, z przemówieniami licznych gości, co było też i moim udziałem. Przebieg w całości był filmowany i będzie prezentowany w USA. Dzisiejsi już emigranci, w okresie pierestrojki, w drodze chyba pierwszego tego typu przypadku, jako wierzący uzyskali mieszkanie po byłym pierwszym sekretarzu Komitetu Wojewódzkiego, który trząsł całą Bukowiną, a dom ustawicznie ochraniał milicjant. Mieszkanie miało bezpośrednie połączenie z KC, Kremlem i KGB. Przy demontażu tych instalacji, zdemontowano też niezależnie od tych urządzeń działający podsłuch, ze słowami: a o tym gospodarz nic nie wiedział. Jedną noc spędziłem u przyjaznej rodziny zastępcy obłasnego prezbitera, który do godziny drugiej w nocy zadawał mi różne dociekliwe pytania z prośbą o interpretację przytaczanych wersetów biblijnych. Był to dla mnie swoistego rodzaju egzamin ze znajomości Biblii, zarazem też potwierdzeniem naszej dewizy, że należy rozmawiać z wszystkimi, oczywiście w duchu wzajemnej sympatii i szacunku, pozostawiając Bogu wzrost i pielęgnację zasianego ziarna. Ktokolwiek obecnie nie jest przygotowany do zrobienia właściwego użytku z prawdy, to na pewno skorzysta z tego w dzień nawiedzenia w Królestwie. 1 Piotra rozdział 2 werset 12. Było mi kiedyś miło usłyszeć z ust żony tego przywódcy, że Julian z Heleną głoszą w miłości. Dzięki dobrym stosunkom ze znaczącymi przywódcami zboru w Czerniowcach, w czasie poprzedniego pobytu umożliwiono mi wygłoszenie prelekcji słuchaczom wojewódzkich kursów biblijnych. Wraz z Montewskim wyjechaliśmy autobusem z Czerniowic do Bieldz w Mołdawii. Ponieważ w Tarnopolu się przeziębiłem, byłem zmuszony na Mołdawii pozostać dłużej jak planowałem. Być może było to wolą Bożą, bym się z bliska przypatrzył i rozszyfrował występujące tam na nieznaną gdzie indziej skalę negatywne zjawiska. W ogólnie panującym zamęcie, szatanowi udaje się bardziej ukryć jego agentów, którzy wraz z nim usiłują się prezentować jako aniołowie światłości. 2 Koryntów rozdział 11 wersety od 13 do 15. Taka sytuacja ma miejsce w północnej części Mołdawii, a szczególnie w Jedyncach i Bielcach. Sytuacje komplikują tam powiązania rodzinne, a wielu członków osiągnęło perfekcję w rozwoju negatywnych cech charakteru. Przed laty środowisko to wyszło z organizacji świadków. I choć Bóg dał im wiele sposobności pod względem oświecenia głów i rozwoju serc, to niewiele uczynili dobrego pod tym względem, co ułatwiło szatanowi dostęp do nich i posługiwanie się w obecnych doświadczeniach. W Jedyncach, samozwańczy przywódca z wielkim sprytem usiłuje prześcignąć swój pierwowzór, Diotrefesa, który i apostoła Jana nie przyjmował i wyłączał ze zboru tych, którzy by go chcieli przyjąć. 3 Jana rozdział 1 wersety od 9 do 11. Nieraz zadawałem sobie pytanie, dlaczego tak czynił? Obserwując jego sobowtórów starałem się odkryć tajemnice tych, którzy pozują na pobożnych, a zapierają się jej skutku. 2 Tymoteusza rozdział 3 wersety od 1 do 9. W Jedyncach czyni on wszystko, by nie dopuścić prawdy i jej sług do członków zboru. Dwie kobiety, które ze mną przyjechały, za to, że jeżdżą na zjazdy, chodzą na zebrania, przyjmują prawdę i tym podobne, były przez niego dosłownie maltretowane do godziny 3 nad ranem. Chociaż nie rozumiałem języka mołdawskiego, w którym prowadził tak zwane studia, ale dorywczo tłumaczono mi, więc byłem zorientowany. Jako przewodniczący zabrał 3/4 czasu, jego kilku asystentów resztę, a pozostali byli tylko niemymi obserwatorami. Gdy Rosjanka, sympatyczka, zadała pytanie, czy koła boskiego planu idą obecnie w przód, oraz czy światło prawdy zatrzymało się od 1916 roku, powiedział, że tak, a ludzkość w przyszłych wiekach będzie tylko badać miłość. Nie wytrzymałem i poprosiłem o głos. Powiedziałem, że procesu rozwoju Bożych zamysłów nigdy nie zatrzyma żadna szatańska siła i prawdy, której triumfalny pochód oświeci świat. Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 27, Ewangelia Jana rozdział 1 werset 9, co także jest przyrównane do wód, Ezechiela rozdział 37 wersety od 3 do 5. Następnie powiedziałem, że biada tym, którzy usiłują zatrzymać dostęp światła prawdy do ludu Bożego. W takim przypadku oni nie walczą z człowiekiem, ale z Chrystusem. Jeśli tacy nie będą pokutować, to będą zniszczeni w swoim czasie wraz z wszystkimi wrogami krzyża Chrystusowego. Zaległa cisza, bo aluzja była aż nadto widoczna. W czasie mego pobytu nurtowało mnie pytanie, dlaczego drudzy są poddani pod wpływ tego człowieka i nie mogą zrozumieć, że są w błędzie? Nocując u jednego z nich, zauważyłem oprawioną kopię maszynopisu 16 tomu oraz czasopismo w języku angielskim, w którym zamieszczono rezolucję pierwszej opozycji przeciw Rutherfordowi, zebranej w styczniu 1918 roku na konwencji w hotelu Fort Pitt. Poprosiłem, by na krótko wypożyczył ten egzemplarz, bym mógł zrobić kserokopię, i chociaż nikt tam nie zna angielskiego, a mają także ten egzemplarz w języku rumuńskim, to jednak wykręcając się na różne sposoby odmówił jego wypożyczenia. Zaprzeczył też, by u niego był 16 tom, a gdy mu na drugi dzień pokazałem, oskarżył mnie do drugich osób, że w jego nieobecności przeglądałem jego niemalże pustą biblioteczkę. Poprosiłem go, by mi oddał ten, dziś już historyczny, w maszynopisie, pierwszy egzemplarz książki, której przecież nie udostępniają drugim, oraz mój śpiewnik z nutami, wypożyczony im przed laty. Ani w jednym przypadku moja prośba nie została spełniona. Ten przypadek pomógł mi zrozumieć, dlaczego tego pokroju ludziom Bóg nie udziela znajomości prawdy. Na początku lat 80., gdy otrzymaliśmy od Mołdawian wiadomość z prośbą o dostarczenie im Biblii w języku rumuńskim, kupiliśmy w brytyjskim towarzystwie biblijnym w Warszawie nie mniej jak 20 egzemplarzy. Następnie w trakcie tranzytowych podróży przez Lwów na Węgry zostały one zostawione we Lwowie i w obecności Heleny, bezpłatnie otrzymali je ci sami Mołdawianie, celem dostarczenia także w inne rejony Mołdawii. Koszty przewozu literatury, ceny biletów i pobytu na Węgrzech były zbyt duże, by w grę mógł wchodzić nawet symboliczny ich zwrot. Podobnie, jak w przypadku dostarczanych bezpłatnie do ZSRR różnymi sposobami Biblii rosyjskich, tak było i w tym przypadku. Jak czas wykazał, że z Jedyniec nie dotarły one, jak im polecaliśmy, do innych rejonów Mołdawii. W Bielcach, wspólnie z Józefem odwiedziliśmy krewnych przywódców zboru w Jedyncach, którzy również w trudny do opisania sposób przeciwstawiają się prawdzie i usiłują szkodzić tym, którzy ją propagują w tym mieście. A że kiedyś byli oni z nami w dobrych stosunkach i doświadczyli dużo dobrego, przyjęli nas dość uprzejmie. Prosiliśmy, aby nie walczyli z tym, czego nie znają, a mogę ich zapewnić, że jest to prawdziwa nauka, i aby nie stanęli na pozycjach walki z Bogiem. Prosiliśmy, aby zmienili swój stosunek do pewnych osób, bo tylko dobrem, a nie złem, można zło zwyciężyć. Rozstaliśmy się w pokoju z nadzieją, że tylko Bóg może skruszyć i zmienić ich serca. Na pożegnalnym zebraniu braci wiernych prawdzie, biorąc za podstawę pozaobrazowe wypełnianie się inauguracji nowego przymierza, Żydów rozdział 12 wersety od 18 do 29, zachęcaliśmy zebranych do wierności Panu i podtrzymywania rąk tych, których On postawił wśród nich do służby. W poniedziałek 20 września udałem się samochodem do Stefanwode, gdzie od 25 do 26 września miała się odbyć konwencja. Domowa kuracja w Bielcach nie polepszyła stanu mojego zdrowia, ale dopiero wizyta u lekarza i zastrzyki z penicyliny usunęły stan zapalny oskrzeli. W tych okolicznościach postanowiłem wracać autobusem wynajętym w Równem do Orłówki. Wśród nich była pielęgniarka, która miała mi dawać zastrzyki. Toczyłem wewnętrzną walkę ze sobą, bo zdawałem sobie sprawę, że dzieło Boże wymaga, abym przynajmniej pojechał do Odessy i koniecznie na Krym. W czasie zebrania świadectw, duch zwyciężył ciało, więc zakomunikowałem zebranym, iż postanowiłem zostać i kontynuować moją dalszą podróż. Na drugi dzień po konwencji Stefan zabrał mnie do domu swej siostry Hani w Siemionowce, gdzie lekarka w spokoju przez 3 dni dokończyła serię zastrzyków z penicyliny. 30 września Stefan swym samochodem zawiózł mnie do Bender, skąd autobusem pojechałem do Odessy. Bóg przez to doświadczenie pozwolił mi lepiej zrozumieć położenie chorych w tym kraju, przy braku lekarstw i kulejącej służbie zdrowia. Pisząc o tym, mam na uwadze, że jeśli ktokolwiek będzie w podobnej sytuacji, aby stawiał zawsze sprawy Boże na pierwszym miejscu, a inne rzeczy będą mu przydane. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, werset 33. W zasadzie uczestniczyłem na tamtym terenie, po Lwowie i Orłówce w trzeciej konwencji. Były one finansowane przez wyznawców z Zachodu i częściowo przez Polaków. Natomiast cały ciężar zakupu produktów, przygotowania posiłków i zakwaterowania gości w domach spadał na garstkę miejscowych gospodarzy. Mołdawianie z Stefan Wody i okolic dokonali wielkiego wyczynu, organizując ten zjazd. Zaciągnęliśmy wielki dług miłości w stosunku do nich. Jako jeden z licznych przykładów służby, może służyć powszechnie znany i poważany Aleksander. Dla uczestników zjazdu zakupił w kolchozie, w którym pracował całe życie, w drodze wyjątku, za 1/3 ceny 450 kg winogron. Nie będę w stanie opisać poświęcenia tych chrześcijan, których serca i domy były oddane na posługę prawdzie i braciom. W zebraniu świadectw przedstawiłem okoliczności naszego, jako pierwszych Polaków, nielegalnego przyjazdu w 1967 roku do Lechowiczów w Siemionowce, rejon Stefan Wodę. Następnie poinformowałem, że kilka lat potem, swoimi samochodami, omijając inspekcję GAI, Helenę z maszyną do pisania, magnetofonem, rękopisem 16 tomu i inną literaturą, przywieźli do Kiszyniowa i Odessy pięćdziesiątnicy i baptyści, oraz jak dalej sama zawiozła ten bagaż do Siemionowki. Zapomniałem tylko dodać o cudzie, jaki się zdarzył, gdy w drodze powrotnej nie wiedząc wjechała autobusem w strefę pograniczną w Lipkanach, oraz jak Bóg przy wjeździe i wyjeździe z miasta, przy szczegółowych kontrolach dwukrotnie zatrzymał 2 oficerów, sprawdzających dokumenty, a jeden z nich już do niej dochodził. Powiedziałem natomiast, że rękopis tłumaczenia był pisany przez chorego na chorobę Parkinsona brata Adamowicza i nie mógł być odczytany w Siemionowce, wobec czego maszynę zawieziono do Wilna i tam został przepisany przez Roberta S. Wyraziłem żal, że wiele osób nie udostępnia tej kserokopii drugim, lecz nie powiedziałem o tym, że Orysia przepisuje go ręcznie. Poinformowałem zebranych o zagrożeniach, jakie występują na Mołdawii, oraz, że jego usunięcie widzę przez dostarczenie im i publiczności konkretnych książek. W tym celu przetłumaczono już 12. tom, który jest przepisywany, oraz że jadę na Krym po odbiór tłumaczenia 17. tomu. Uwypukliłem szczególną rolę Jana Lechowicza, rodem z Miłkowa z Polski, który samotnie przez dziesiątki lat siał na tych terenach ziarna prawdy, a efektem tej pracy są następcy, którzy po jego śmierci prowadzą rozpoczęte przez niego dzieło. Szczególny nacisk położyłem na polową, ewangeliczną pracę nieutytułowanych sług Ewangelii, w rzędzie których Lechowicz zajmuje przednie miejsce. Z Bender, 30 września pojechałem autobusem do Odessy. Zawiozłem Sidakom moje opracowanie o ruchu Millera oraz kserokopię 16 tomu, gdyż tom pierwszy mają oni już dawno. Przyjęto te materiały z wielką wdzięcznością. Swego czasu z mej rekomendacji odwiedził ich przebywający w pobliżu na kuracji Wiktor z Orłówki. Wizyta ta, choć nie ujednoliciła poglądów, to niemniej została pozytywnie oceniona przez gospodarza. Rzadko można spotkać tak otwarty umysł i właściwie nastrojone serce, jak to prezentuje Wołodnia z Odessy. Gdy apodyktycznie zaliczyłem jakiś pogląd do rzędu błędów, zwrócił mi uwagę, że byłoby chyba niewłaściwą rzeczą taką miarę zastosować do moich wierzeń, bo takie postawy uniemożliwiają dialog i możliwość weryfikacji kontrowersyjnych kwestii, w czym przyznałem mu rację. Obcując codziennie z ludźmi hołdującymi przeróżnym błędom, nieraz nie można się wprost powstrzymać od nazwania rzeczy po imieniu. Rozmowy nasze na różne tematy, prowadzone w duchu wzajemnej sympatii, dobrze przygotowały Wołodię do lektury pozostawionych materiałów. Resztę, jak wierzę, dokona Pan Bóg. Wieczorem 1 października wyjechałem z Odessy pociągiem do Simferopola, skąd po około 3 godzinach jazdy trolejbusem, o godzinie 17 byłem już na zebraniu w Jałcie. W Simferopolu zamieszkałem u rodziny ubogich. To sprzed jego domu przed laty zabrała mnie milicja i KGB, gdy w 4 osoby, nielegalnie przewieźliśmy samolotem na Krym rzeczową pomoc, oraz Biblię, a przy wyjeździe, na lotnisku byliśmy poddani szczegółowej rewizji. W ubiegłym roku gościliśmy Aleksandra w roli stolarza u siebie w Lublinie. Wiele z nim rozmawialiśmy o prawdzie, a także rodzinę Edwarda Ryla, u których dłużej pracował. Przy jego wyjeździe z Polski daliśmy mu 1 i 16 tom, oczekując jak zareaguje na ich treść. Szczerze wyznał, że nie czytał, bo się boi, by nie wpaść w zabłużenie, gdyż diabeł jest chytry, a on swemu rozumowi nie może dowierzać. Prosił, by na okres zimy zostawić mu 1 tom, a kserokopię odebrałem. Cała rodzina boleje, że dwaj dorośli synowie nie chcą się pokajać. Pokutować, co według baptyskiej wykładni kwalifikuje ich na wieczne męki. Z nauk, które prezentowaliśmy, Aleksander przyjął tylko to, że wszyscy, w tym jego synowie, będą mieli szansę, sposobności zbawienia w Królestwie Bożym na ziemi. Powiedziałem mu, żeby się nie dziwił synom, którzy są jego kopią i zajmują identyczne stanowisko do pokuty, jak ich ojciec do prawd bożych. Odwiedziliśmy też obaj rodzinę, która była członkami i przed kilkoma laty opuściła organizację świadków, o czym Aleksander nie wiedział. Opowiedzieli nam o panujących u świadków stosunkach, z czym oni jako ludzie wykształceni nie mogli się zgodzić. Dziś, ich matka i siostra wraz z pozostałymi świadkami, w stosunku do tych, którzy od nich odeszli i mają zginąć w Armagedonie, na każdym kroku demonstrują swoją nietolerancję. Aleksander nie posiadał się z radości, na co ja patrzyłem z przykrością. Powiedziałem, że zajmuje typowo sekciarskie stanowisko, ponieważ nie wszystkie nauki świadków są błędne, a on nie stara się selekcjonować i odrzucać tylko te, które są błędne. Na pewno świadkowie są monoteistami, a baptyści i inni, politeistami. Nie wierzą oni w pierwsze kłamstwo szatana, że nie ma śmierci, ze wszystkimi wynikającymi z tej nauki fałszywymi doktrynami. Tak samo głoszą prawdę o Królestwie Bożym na ziemi, choć zabarwiają ją różnymi sekciarskimi nowinkami. Trudno jest jednak przemówić do rozumu nominalnych chrześcijan w różnych konfesjach, którzy według zapewnień ich pastorów osiągnęli już w tym życiu, dzięki wierze w Jezusa, pewność zbawienia, więc pogrążeni w błogim duchowym letargu śpią spokojnie na swych wyznaniowych łożach. Do Jałty jeździłem trzykrotnie. Najważniejszą dla mnie sprawą było spotkanie z tłumaczką. Otóż okazało się, że osoba, która nas zapoznała z nią, z niewiadomych przyczyn utrudniała dostarczenie jej 17 tomu w języku angielskim. Dopiero pod wpływem mych interwencji, tom odnaleziono i w styczniu go otrzymała. Przetłumaczyła zaledwie 3 rozdziały, a całość obiecała wykonać do końca roku. Uregulowałem wprost symboliczną należność za tłumaczenie, deponując określoną kwotę za całe dzieło. W ten sposób rozliczyłem dewizy, jakie powierzył mi na ten cel Moros. Spodziewam się, że już nie będzie przeszkód, by prawdy o tysiącleciu prezentowane w tym tomie weszły na rosyjski obszar językowy. Z wielką przyjemnością słuchałem, gdy Natalia opowiadała, że dzieli się wiadomościami zawartymi w tłumaczonej książce z personelem i głównym lekarzem sanatorium Dniepr, w którym pracuje. Wyrażała wprost zachwyt nad treścią prezentacji wydarzeń światowych na obecny czas, co według niej czyta się tak, jakby się oglądało film, a także dała uznanie dla metod, przy pomocy których treść jest przekazywana w zrozumiałej formie. To było piękne świadectwo ze strony tłumaczki dla obecnego przy tym Poliańskiego, który już przestudiował 16 tom, lecz zapomniał go dać tłumaczce. Tak to niestety się dzieje, gdy jest się oddalonym setki kilometrów od osób i spraw, które wymagają bezpośredniego kontaktu. Dnia 10 października w zebraniu baptystycznego zboru w Jałcie, uczestniczyła 7-osobowa grupa czołowych przywódców największego zboru i renomowanej uczelni baptystycznej ZUS-a. Towarzyszyły im żony, które jak i ich mężowie tydzień czasu poświęciły na intensywne szkolenie krymskich prezbiterów i pracowników baptystycznych. Wszyscy obecni zostali przyćmieni w czasie ponadgodzinnej prezentacji amerykańskich znakomitości z tytułami doktorów, profesorów, jeszcze inni pastorów zborów, a nawet przybył brat mecenas, specjalista od prywatyzacji. A wszyscy prelegenci doskonale przygotowani nie tylko leczyć duszę, ale i ciała. Wieczorami Amerykanie ci zamieniali się w misjonarzy. Najlepszym miejscem dla tego rodzaju działalności, na którym pracują niemal wszystkie konfesje, jest nadmorski bulwar, obsadzony palmami, zwany nadbrzeżnym. Amerykanie, jak i inni, zwabiają wczasowiczów śpiewem, a śpiew duetu, kwartetu i zespołowy pięknych hymnów okazał się wspaniałym magnesem dla publiczności. W przerwach były przemówienia, doskonale tłumaczone przez 2 studentki z Odessy i 1 pracowniczkę amerykańskiego uniwersytetu. Mający zaplecze i wsparcie materialne swych kościołów, doskonale do swych zadań przygotowani misjonarze, swymi wystąpieniami wzbudzali duże zainteresowanie wczasowiczów. Kto jednak zechce wnikać, jak głębokie zmiany zaszły w sercach przygodnych uczestników tych barwnych imprez misyjnych nad pięknymi brzegami Morza Czarnego. W myśl doktryny nominalnych kościołów, tylko dla tych, którzy uwierzą w słowa Ewangelii głoszonej przez misjonarzy, będą pokutować, przyjmą Jezusa za swego Zbawiciela i dokonają wodnego chrztu, będą zbawieni, bowiem otworzą się dla nich bramy nieba. Natomiast pozostali, niepokutujący grzesznicy, odrzucający głoszone przez misjonarzy treści, tym sposobem już się sami osądzili, gotując sobie drogę do czeluści piekła z wiecznymi mękami. Na takich dziwacznych konkluzjach jest oparte poselstwo zwane Ewangelią, a które raczej jest jej sparodiowaniem. Oczywiście działania tej misyjnej ekspedycji były filmowane na doskonałym sprzęcie i gdy będą odtwarzane z wideokaset w amerykańskich zborach, zapewne zachęcą do finansowego wsparcia tego pokroju działalności misyjnej. Mądrzy przywódcy kościelni z USA szczególnie upodobali sobie Krym, bo można tu połączyć piękne z pożytecznym. Od wielu już lat, gdy można to czynić legalnie, wysyłają oni kontenerami, a potem osobliwie do Jałty dowożą samochodami Biblię i wszelką literaturę. Tak było i w czasie mej obecności, gdy na prawo i lewo bezpłatnie rozdawano Ewangelie i traktaty. Cenniejsze pozycje, jak też Biblię, rodzina prezbitera sprzedaje w specjalnie w tym celu otwartym kiosku. Wszyscy miejscowi ortodoksi baptystyczni nieźle wychodzą na tych związkach z Amerykanami i z każdym, który wspiera ich materialnie. Byłem ciekawy, co powie w zebraniu w Jałcie, w jedynym duchowym temacie pastor z USA. Za podstawę użył on przykładu Dawida po śmierci syna, jako karze za popełnione przestępstwo. Gdy pełen smutku pastor oznajmił, że w grudniu ubiegłego roku zmarł mu ojciec, a w połowie lata brat, oczekiwałem, że wyłoży z Biblii naukę o śmierci i zmartwychwstaniu. Niestety, rozczarowałem się. Na ten temat nie powiedział ani słowa. Nie wyjaśnił nawet okoliczności, w jakich dotknęła Dawida tego rodzaju kara. Wyciągnął z tego przypadku jedyną lekcję, by starać się zapomnieć o śmierci najbliższych. Były to rady raczej świeckiego psychologa niż teologa. Na podstawie tej posługi mogłem sobie wyobrazić, jak edukuje religijnie przyszłych duchownych ta podobno na najwyższym poziomie stojąca uczelnia wyznaniowa. Tego rodzaju konfrontacje pomagają bardziej miłować prawdę i ocenić jej prawdziwych sług. W niedzielę 10 października po południu byłem już w Sakach, ale nie zastałem nikogo z rodziny Dąbrowskich. Nocowałem więc u prezbitera Romanowicza, z którym miałem owocną wymianę poglądów na różne tematy. Gdy wieczorem szliśmy obaj do domu, jakiś rozjuszony pijak chciał nas pobić, ale schroniliśmy się za płotem, a jego żona i kolega odciągnęli go od nas. Opowiadał mi mój towarzysz, że gdy jego znajomy mijał grupę trzech młodych ludzi, jeden z nich, widocznie były komandos, dla zabawy tak mocno kopnął go w brodę, że wybił mu szczękę. Taka jest tamtejsza rzeczywistość. Poniedziałek 11 października spędziłem w kurorcie w Patorii, gdzie odwiedziłem dwie rodziny i jedną samotną Żydówkę, lekarkę wierzącą w Jezusa. Za jedyne 26 tysięcy kuponów, czyli za niecałe $2 kupiłem bilet sypialny do Kowla, wyjeżdżając 14 października z Simferopola, a dotarłem do celu 15 października o godzinie 17. W Zaporożu wyszedł do pociągu Aleksander, którego prosiłem, by odebrał od rodziny Rachubów 16 tom. Do pociągu w Równem przyszli synowie Piotra, przez których podałem 16 tom, kserokopię antologii i tekst tłumaczenia 17 tomu do przepisania w Orłówce, wraz z listem informującym Demarkowca o pozostawionych dla niego materiałach w Simferopolu. W Kowlu oczekiwał na mnie Andrzej i swym samochodem zawiózł mnie do siebie do Nowowołyńska, a że stamtąd autobus do Lublina odjeżdżał dopiero we wtorek 19 października, zmuszony byłem zatrzymać się na kilka dni. Nasz pierwszy pobyt z Heleną w Gradach miał miejsce w 1967 roku. Byliśmy ciekawi poznać tych ukraińskich wierzących, którzy ratowali przed banderowcami swych polskich współwyznawców, a gdy to już nie było możliwe, jak rodzinę Szwedów, przeprawili ich przez Bug na polską stronę. Przy tej okazji zapoznaliśmy tamtejszych świadków, a gdy dowiedzieliśmy się, że część z nich należy do tak zwanej opozycji, zaczęliśmy im pomagać. Zaopatrywaliśmy ich w Biblię, których nie mogli otrzymać od innych wyznań. Wiedzieliśmy o tym, że część dostaw idzie na Sybir, ale nie wiedzieliśmy, do jakich osób. Jednym z nich był Trifon Jaszczuk z Kwitoka, który z Andrzejem jeździł po Biblię do Chaparlaka do Lwowa. Jak się obecnie okazało, ogół tamtejszej opozycji nie wiedział, od kogo otrzymywali polskie, ukraińskie i rosyjskie pierwsze tomy, książkę pytań, cienie przybytku, encyklopedie i słowary biblijne, oraz różne broszury i ulotki, na których były adresy wydawców z USA i Kanady. Obecna wersja głosi, że to siostra pracująca na poczcie zdobyła adres do Kanady, skąd na wysłane tam adresy zaczęły napływać tomy w języku ukraińskim. Adresy te Kanadyjczycy wysłali do zboru w Tłunie pod Irkuckiem i tam je otrzymali Łotysz z Montewskim, co dało im okazję odwiedzenia tych braci. Zapoznali się bezpośrednio z Trifonem, a on po głosie zapisanym na taśmie z konwencji we Lwowie rozpoznał Łotysza i w ten sposób poprzez Andrzeja, ich wspólnego znajomego z Nowowołyńska, nawiązano bezpośredni kontakt. Doświadczenia, które przeszli członkowie organizacji świadków w ZSRR, są trudne do opisania. Z województw wołyńskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego i lwowskiego, w latach 1951 do 1952, wywieziono na Sybir, bez prawa powrotu w rodzinne strony, ponad 9 tysięcy świadków. Była to już w ogóle ostatnia deportacja przesiedleńcza na Sybir. Więźniom w obozach i przesiedleńcom wolno już było w owym okresie wysyłać dowolną ilość paczek z żywnością i odzieżą, które nie były okradane, jak ma miejsce obecnie, i dochodziły do adresatów, co miało niemały wpływ na losy niejednej osoby. Rodzina Trifona, ojciec, brat i cztery siostry, odsiadywała wieloletnie wyroki. Trifon 16 lat, ojciec 8 lat, męża starszej siostry zamęczono przy wyrębie tajgi, a matka zmarła na skutek ciężkich przeżyć i obrażeń. Obecnie, Bóg w swej miłości, w nagrodę za ich postawę, przez czytanie otrzymanej literatury prawdy, dopomaga im uwolnić się od wielu błędów tej organizacji. Można powiedzieć, że już obecnie w tym środowisku pod jej wpływem dokonuje się prawdziwa rewolucja pojęć. Szwagrowi Trifona, który przewodzi opozycji na Wołyniu, Mykole Pyłypczukowi z Iwanicz, zostawiłem opracowanie o ruchu Millera, czy znasz znaki czasu, sprawozdanie z Izraela, traktaty, z prośbą o doręczenie Trifonowi. Korzystając z okazji, 17 października zawieziono mnie na comiesięczne zebranie opozycji wołyńskiej, które odbywają się w zakupionej i wyremontowanej przez nich, jak nazywają, polskiej szkole. Obecnych było około 200 osób, co przy tamtejszych trudnościach transportowych, braku benzyny, gdy nie kursuje lokalna komunikacja, jest nie byle jakim wyczynem. Pilnie obserwowałem uczestników i mówców, a nade wszystko analizowałem podane przez prelegentów treści. Wiele tam powiedziano prawdy, Widać było, że ludzie ci naprawdę chcą służyć Bogu, lecz konstrukcja błędu, na jakiej opiera się wielu członków tej nowej teologii, jest z gruntu zwodnicza i fałszywa. Wskazywano na organizację Bożą Świadków jako na Arkę Noego, w której tylko można być zbawionym. Żałosnym było patrzeć, że mówią to ci, których organizacja brooklińska wyrzuciła ze swej społeczności. W czasie kongresu we Lwowie, członek ciała kierowniczego z USA obiecał przyjąć na rozmowę 10 delegatów opozycji, ale na drugi dzień, pod pretekstem, że nie ma czasu, odmówił spotkania z nimi. Nie do przyjęcia było również zastraszanie zebranych wymordowaniem w Armagedonie wszystkich nieczystych i to przez pełnego miłości Boga. Dowodzono, że Bóg swoich wyroków nie odmienia, i tylko w przypadku Niniwy go zmienił. Trzeba podziękować Bogu, że na próżno ci, różnego pokroju Jonasze, czekają na zniszczenie ludzkości i raczej ich sekciarskie osłony zginą, w cieniu których straszą ludzi swymi halucynacjami. Po zakończonym zebraniu, nawiązały ze mną kontakt liczne osoby. Z początku atakowano mnie jako rzekomego świadka, ponieważ według nich wszystko, co złe, idzie od polskich świadków. Pytali, czy u nas zezwalają malować się kobietom, pić alkohol, tańczyć na weselach i tym podobne. Z początku żartowałem, odpowiadając, że to są przecież teokratyczne tańce, ale potem zorientowali się, kim jestem, i byli do mnie serdeczni. Wiele osób mówiło po polsku, a jedna z nich powiedziała publicznie: czemu Brooklyn dostarcza tylko strażnice, a nie Biblię? Nawiązałem kontakty, zdobyłem nowe adresy, gdyż moi gospodarze w ubiegłych latach raczej uniemożliwiali mi zapoznanie ciekawych osób z ich grona. W drodze powrotnej, dzieląc się z nimi wrażeniami, doszło do starcia na punkcie zniszczenia nieczystych w Armagedonie. Oczywiście, według tej wykładni czystymi są tylko świadkowie, którzy zachowani zostaną od zniszczenia w ich organizacji. Gdy swego czasu byłem we Lwowie, celem obalenia Gorbaczowa w Moskwie miał miejsce pucz. W czasie mego obecnego pobytu na Krymie, Jelcyn rozprawił się w Białym Domu ze swymi oponentami. Co jeszcze oczekuje Rosję, by wszystkie ujarzmione przez nią narody uzyskały niepodległość, pokaże przyszłość. Wczesną wiosną czeka mnie następna podróż, tym razem do krajów nadbałtyckich, do Petersburga, Moskwy i dalej na wschód. Czekam na wyrażenie woli Bożej w tym względzie, bo tylko w Jego sile i pod skrzydłami boskiej opatrzności będę mógł jeszcze cokolwiek uczynić w tamtych stronach. W czasie obecnej posługi pozostawiłem zainteresowanym wiele egzemplarzy mego opracowania Dni Daniela, w tym dotyczące papiestwa. A we Włoszech, gdzie ma być zabita głowa bestii, Daniela rozdział 7 werset 7, dzieją się rzeczy dziwne. Po serii aresztowań głównych mafiozów, przyszła kolej na czołowych polityków. Jednak wystąpienie prezydenta republiki, członka trzeciego zakonu franciszkańskiego, w pełnej sensacji scenerii, zasługuje na specjalną uwagę. Otóż, oskarżony o branie łapówek, ten najwyższy dostojnik oskarżył zdegenerowaną według niego część tajnych służb wywiadowczych o spisek, mający za zadanie obalenie republiki. Przypisał im ostatnie akcje terrorystyczne, m.in. na dwa kościoły, niszczenie fałszywymi oskarżeniami czołowych polityków i obiecał walczyć ze spiskowcami do końca. Śledztwo w sprawie osadzonych w więzieniu polityków i tych, którzy czekają na nie w kolejce, posuwa się do przodu i niedługo zapewne wyjdą na jaw sprawy upadłego Banku Watykańskiego Ambrosiano i inne rzeczy związane z Watykanem. Wypełni się w tym zakresie Słowo Boże, Druga Królewska rozdział 9 wersety od 1 do 37, Objawienie rozdział 17 wersety od 8 do 18. W owym dniu mówi Pan zastępów, wytępię z kraju imiona bałwanów tak, że nie będzie się ich już wspominało, nadto fałszywych proroków i ducha nieczystości usunę z kraju. I będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyny będzie Jego imię. Zachariasza rozdział 13 werset 2, rozdział 14 werset 9.